Szanowni Państwo, pierwszym naszym gościem jest pan poseł Dariusz Piątkowski, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w Sejmie, Komisji Sejmowej. Witamy serdecznie. Szczęść Boże, panie pośle.
No, witam serdecznie. Szczęść Boże.
Panie przewodniczący, rozmowa na temat okrągłego stołu, czy okrągły stół już za nami, dwa dni debaty, teraz przygotowania do tak zwanych spotkań przy podstolikach, jakby to można tak w skrócie nazwać. Premier zapowiedział, że poprosi też i prezydenta Andrzeja Dudę, by objął obrady swoim patronatem. Jak pan ocenia to, co już stało się? Jesteśmy po strajku, chociaż zaplanowano rozpoczęcie na wrzesień, że związki zawodowe, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych odnowi strajk. No, mamy nadzieję, że coś się zdarzy do tego czasu, że nie będzie potrzebny.
Po pierwsze, to bardzo dobrze, że ten strajk został zawieszony, że matury mogą się odbyć w normalnych warunkach, że uczniowie nie będą się zastanawiali, czy mogą do tej matury przystąpić, czy nie. No bo pamiętajmy, że jeszcze niedawno część strajkujących była tak piekła, że nie chciała odpuścić uczniów do matury, nie wystawiając po prostu ocen, czyli nie wypełniając też swoich podstawowych obowiązków. To dlatego zdecydowaliśmy się zaproponować w Sejmie, rząd zaproponował bardzo szybki temat ustawą, która zmienia prawo oświatowe, tak aby w sytuacjach szczególnych, takich jak ta, która miała jeszcze kilka dni temu, to dyrektor szkoły lub jakiś inny wskazany nauczyciel mógł takiej klasyfikacji dokonać za nauczyciela, który z różnych powodów, na przykład choroby albo strajku, tak jak w ostatnim wypadku, nie mógł wypełnić tego obowiązku. Chodziło oczywiście o to, aby w tych szkołach, w których nie dokonano klasyfikacji, można było normalnie zorganizować egzamin maturalny, aby uczniowie już ukończyli szkołę średnią i mogli rozpocząć egzaminy maturalne. To, jak sądzę, był jednym z głównych powodów zawieszenia strajku przez ZNP. Widocznie szefostwo ZNP uznało, że taka ustawa doprowadzi do tego, że w zdecydowanej części szkół taka klasyfikacja się odbędzie, które się odbędą. No i liczba protestujących będzie bardzo mała, a strajk będzie stopniowo wygasał, więc nie chciano jakby przegrać tego strajku i dlatego ten strajk został zawieszony. Pan Broniarz wielokrotnie i w ostatnich miesiącach groził uczniom, rodzicom, rządowi, teraz znowu grozi, że za kilka miesięcy będzie groźnie, będzie znowu uniemożliwiał naukę uczniom, ale spokojnie przygotujemy się do tego. Natomiast nie chcemy tracić czasu i stąd propozycja pana premiera zwołania tego tak zwanego okrągłego stołu. No, po prostu chodziło o dyskusję na temat tego, jaka jest dzisiaj polska edukacja, polska szkoła, w jakich obszarach wymaga ona zmian, czy te zmiany, które się dokonały, idą w dobrym kierunku, czy może jakieś delikatne korekty dokonać. I to pierwsze spotkanie w jednej z sal na koronie Stadionu Narodowego, to oczywiście trzeba sprostować, że nie chodziło o spotkanie na samej płycie stadionu, bo część totalnej opozycji próbowała tę inicjatywę
jako rozgrywki takie między rządem a opozycją, nauczycielami.
Albo jakieś ludyczne wydarzenie, w którym tysiące osób miałyby niby brać. Oczywiście nie o to chodziło. Chodziło o spotkanie osób zaangażowanych w sprawy oświaty. Nie tylko i wyłącznie związków zawodowych, bo przecież nie tylko związkowcy są zainteresowani tym, co się dzieje w szkole, ale także zwykłych nauczycieli, którzy często nie należą do żadnych związków, ale także przedstawicieli rodziców, bo oni przecież szczególnie są zainteresowani tym, co się dzieje, a ich młodsze dzieci no nie są jeszcze dorosłe do tego, aby samodzielnie wyrażać zdanie na temat tego, jak praca szkoły funkcjonuje, ale i także tych starszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, średnich, którzy już są dorośli, którzy mają własne obserwacje. Chodziło także o zaproszenie ekspertów, osób, które prowadzą szkoły, także i szkoły niepubliczne, bo mają swoje doświadczenia. I w takim gronie chcemy rozmawiać o przyszłości polskiej edukacji, bo ten strajk pokazał, że chyba nie wszystko jest na właściwym miejscu.
No bo sam pan premier Mateusz Morawiecki mówi, że mam nadzieję, że dla ludzi rozsądnych, myślących, myślących, jak jest sprawą oczywistą, że polska edukacja jest nie jest własnością rządu czy opozycji, ale wszystkich Polaków. I teraz te rozmowy okrągłe, te obrady okrągłego stołu, to jest jedna formuła. Teraz te podstoliki, o których wspominamy, że będą koordynowali je wiceministrowie, eksperci, którzy będą dyskutowali o sprawach związanych między innymi z jakością edukacji, czy, no, czy kwestiach nauczycieli w systemie edukacji. To sprawa otwarta. Bo są też tacy, którzy no cały czas jak gdyby mówią, że no ten, to, że decyzja Związku Nauczycielstwa Polskiego to katastrofa, że Polacy są naiwni, nie zmiotą PiS-u ze sceny. Tak jakby nie chodziło, prawda, tak naprawdę o edukację, o poziom edukacji i prawa nauczycieli czy ich uposażenia, ale o to, żeby to był taki kolejny przyczynek, taka możliwość do tego, żeby zmieść Prawo i Sprawiedliwość ze sceny politycznej. Nawet są tacy, którzy już w Sejmie, pani Iwona chodzi, żeby Hartwig, która zasłynęła podczas protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, że ona chętnie się dołoży i można dołączy. Jesteśmy gotowi do strajku wrześniowego.
Tak, to bardzo słuszna uwaga. Po pierwsze, trudno nie przyznać racji premierowi, że edukacja powinna być ponad podziałami, bo to jest ta dziedzina naszego życia społecznego, która przygotowuje kolejne pokolenia do dorosłego życia. Im będziemy mieli lepiej wykształconych młodych ludzi, lepiej przygotowanych do życia dorosłego, to tym także i starsi będą mieli w przyszłości lepiej. Wydawałoby się więc, że to jedna z kilku dziedzin, podobnie powinno być z polityką zagraniczną, bezpieczeństwem czy energetyką, gdzie te podziały polityczne powinny odejść na dalszy plan, a interes narodowy powinien być ponad podziałami partyjnymi przyjęty w rozwiązaniach ustawowych, prawnych czy pewnego konsensusu, jak w którym kierunku te dziedziny powinny podążać. Niestety tak się nie dzieje i także przy okazji strajku nauczycieli okazało się, że totalna opozycja i jej zwolennicy kosztem dzieci, kosztem polskiej edukacji chcą przede wszystkim zaszkodzić rządowi. Część strajkujących, mam wrażenie, niestety podpisywałaby się takim programem, że strajk jest dobry, bo szkodzi rządowi Prawa i Sprawiedliwości, rządowi polskiemu. W ogóle nie biorąc pod uwagę tego, że szkodzi to przede wszystkim dzieciom i ich edukacji. Powoduje, że rodzice są w również trudnej sytuacji, nie tylko ze względów opiekuńczych, ale także z tego powodu, że ich dzieci no, po prostu nie pobierają nauki, tracą kilka tygodni pasu. Ten okrągły stół, jak ojciec wspominał, służy temu, abyśmy mogli mimo tych podziałów politycznych bardzo głębokich spróbować porozmawiać. To dlatego, jak sądzę, pan premier wyraził także wolę, aby także pan prezydent Andrzej Duda włączył się jako patron tych rozmów, bo być może to doprowadzi do tego, że także i te siły społeczne, nawet może partie polityczne, które dotąd nie chciały brać udziału w tym pierwszym posiedzeniu Okrągłego Stołu Edukacyjnego, teraz zechcą pracować już bardziej na roboczo w tych podstolikach. Przypomnijmy, że rozszerzono nieco wstępną propozycję pana premiera, który sugerował, że powinno być 4 podstawki, to znaczy dotyczące nauczyciela, jakości edukacji, nowoczesnej szkoły oraz ucznia. I teraz w wyniku tych rozmów, które właśnie toczyły się kilka dni temu, piątek, uznałem, że warto by był także oddzielny podstolik dotyczący rodziców. Mam nadzieję, że w trakcie tych rozmów pojawią się ciekawe propozycje, które pozwolą doprecyzować czasami przepisy, być może czasami wprowadzić jakieś nowe. Te obrady okrągłego stołu pokazały, że jest bardzo dużo osób, które mają głębokie przemyślenia na temat funkcjonowania naszego systemu edukacji. I to nie tylko i wyłącznie dotyczące tego, co się działo w ostatnich 2 czy 3 latach, ale w ogóle na temat naszego systemu obowiązującego już od kilkudziesięciu lat. I tego, w jaki sposób funkcjonują nauczyciele, jak sprawdzane są wiadomości, czy ta szkoła nie jest zbyt testowa, czy za dużo się tam uczy pamięciówki, czy może wręcz przeciwnie, należy zachować przynajmniej część tej twardej wiedzy, a wiedza miękka, o której niektórzy bardzo dużo mówią, powinna być uzupełnieniem, a nie powinna dominować nad takimi umiejętnościami związanymi z poszczególnymi przedmiotami. Także sądzę, że przed nami jakichś obecnych, bardzo ciekawych dyskusji w tych poszczególnych podstolikach, które, jak rozumiem, za jakiś czas zaowocuje propozycjami, być może zmian prawnych.
A nie myśli pan, że to powinno stać się znacznie wcześniej, chociaż nad sprawami finansowymi Prawo i Sprawiedliwość myśli od samego początku i gdzieś te podwyżki są wprowadzane. No ale wygląda na to, że już od zeszłego roku, od września, października było dosyć gorąco i w efekcie mamy strajk, mamy okrągły stół, mamy podstoliki i no w jakiejś perspektywie może nawet wznowienie tego strajku we wrześniu. I teraz czy ta reforma edukacji, którą pani Anna Zalewska, pani minister edukacji narodowej zaproponowała, tym samym rząd, państwo, czy to było to, czy właśnie jakie kroki powinny być wcześniej podejmowane, bo tak teraz mamy trochę rozlane mleko, trochę gorąco się zrobiło, było nawet zagrożenie egzamin, prawda, ósmoklasistów gimnazjalnych, czy matur. I teraz jak tego uniknąć, bo często podkreślane jest, że następuje jakiś rozłam. Może to być jakiś taki też odprysk polityczny, że opozycja skrzętnie wykorzystuje wszystkie takie sprawy, no i wykorzysta również takie zażywie konfliktu między nauczycielami a rządem.
Panie ojcze, proszę zauważyć, że tak naprawdę był w zasadzie tylko jeden postulat strajkujących. Oni nie odnosili się do całego systemu edukacji. Oni tylko żądali więcej pieniędzy na pensje nauczyciela.
1000 złotych, tak, dla
tak
każdego.
Jest. A przecież rząd już wcześniej, tak jak ojciec zauważył, bez żadnej presji strajkowej proponował systematyczne podwyżki dla tej grupy zawodowej. Najpierw po kilku latach, kiedy PO i PSL zawiesiły jakiekolwiek podwyżki dla nauczycieli. Trzeba przypomnieć, że od 2012 do 2016 nie było nawet złotówki na podwyżki. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w roku 2017 doprowadził do takiego wyrównania inflacyjnego. Od roku 2018 stopniowo wdrażamy podwyżki. Najpierw 5% w kwietniu ubiegłego roku, w styczniu tego roku kolejne 5% i kolejna transza miała być w styczniu 2020. Między innymi pod wpływem spotkań ze związkami zawodowymi pani minister Zalewska, potem także pani premier Szydło proponowały przesunięcie tej podwyżki ze stycznia 2020 na wrzesień 2019 roku. A po kolejnych rozmowach jeszcze zwiększono propozycję podwyżki we wrześniu 2019 roku prawie kolejne 5%. Podsumowując więc te podwyżki ze stycznia tego roku oraz proponowane we wrześniu tego roku, łącznie proponujemy aż 15% podwyższenia wynagrodzenia nauczycieli. To gdy w jakiejkolwiek grupie zawodowej powiedzieć, że jest szansa w ciągu roku na 15% podwyżki, to myślę, że każda grupa zawodowa byłaby zadowolona. Natomiast tu mieliśmy do czynienia z protestem Związku Zawodowego, który nie ukrywa swoich sympatii politycznych. Przecież szefowie ZNP wielokrotnie pojawiali się na różnego rodzaju demonstracjach organizowanych przez totalną opozycję i organizacje z nimi związane. Pan Broniarz wielokrotnie bywał widywany na spotkaniach w siedzibie Platformy Obywatelskiej z panem Schetyną i trzeba domniemywać, że niestety uznał, że zaproponowanie nauczycielom bardzo dużej podwyżki, która nie będzie do spełnienia przez rząd, bo może to grozić po prostu ruiną finansów publicznych, na czym straciliby wszyscy, bo kryzys gospodarczy państwa oznaczałby, że wszyscy by na tym stracili. I rząd oczywiście nie mógł się zgodzić na takie żądania stawiane przez ZNP. Dlatego też porozmawialiśmy, proponowaliśmy nieco mniejsze podwyżki niż ZNP. Mówiliśmy o tym, że chcemy rozmawiać także o wynagrodzeniach nauczycieli w kolejnych latach, ale tej chęci rozmowy nie było, a dialog i rozmowa mogą być tylko wyłącznie wtedy, kiedy obie strony tego dialogu chcą. Na szczęście nie wszystkie związki zawodowe w taki sposób do sprawy podchodziły. Solidarność od początku proponowała podwyżkę w wysokości 15%. Rząd początkowo nie godził się na tego typu propozycje. Pod wpływem jednak między innymi sytuacji, która była w naszym kraju, podwyższył nieco tę podwyżkę wrześniową, o czym przed chwileczką mówiłem. Warto jeszcze powiedzieć, że pani minister Zalewska wielokrotnie rozmawiała ze związkami zawodowymi. Zanim ta duża reforma, która zmieniła system organizacyjny polskich szkół, to znaczy doprowadziła do wygaszenia gimnazjów i wprowadzenia 8-letniej szkoły podstawowej i przywrócenia 4-letniego liceum, 5-letniego technikum, odbyło się półtorej tysiąca spotkań konsultacyjnych, na których rozmawiano o tej przygotowanej reformie, o nowej podstawie programowej. Sama podstawa programowa przez wiele miesięcy wisiała na stronach internetowych ministerstwa. Zbierano opinie, sugestie dotyczące tych podstaw programowych. Tyle, że ta reforma przywróciła między innymi na lekcjach języka polskiego taki kanon polskiej literatury, choćby Sienkiewicza, który został wyrzucony przez poprzednią ekipę rządową, czyli PO-PSL, którzy szli w stronę takiej liberalnej literatury, bardzo nowoczesnej, zapominając o tradycyjnych polskich autorach, a przecież trudno co kilka lat wprowadzać zupełnie nowe lektury dla uczniów, bo tracimy swego rodzaju taką łączność międzypokoleniową, wspólny kod kulturowy, który pozwala nam rozmawiać nie tylko w tym samym języku, ale rozumieć pewne pojęcia, symbole, które w kulturze przecież się pojawiają. Ja rozumiem, że część tych lewicowych i liberalnych kręgów ma zupełnie inne wyobrażenie na temat tego, jak polska szkoła ma funkcjonować, ale Polacy w wyborach 4 lata temu prawie pokazali, że ten liberalny styl większości Polków się nie podoba. Są bardziej tradycyjnej szkoły. Wielu ekspertów z tą sądzi i wygłasza taki pogląd, że świat oczywiście się zmienia, technicznie pewne rzeczy można inaczej w szkole rozwiązać, natomiast szkoła musi być także pewną ostoją konserwatywnego wychowania, konserwatywnych wartości, bo to szkoła razem z rodzicami powinna wychowywać dzieci, ale w takich ideach i w takim światopoglądzie, jaki rodzicom odpowiada. Niestety są w Polsce kręgi liberalne, lewicowe, które bez zgody rodziców chcą tak naprawdę dokonać przeorania światopoglądu młodych Polaków, chcą ich ukształtować na swoje podobieństwo wbrew woli rodzicom. My zdecydowanie się temu przeciwstawiamy. Także rozmowy ze związkami zawodowymi, z różnymi środowiskami były przed wprowadzeniem reformy, także przed wybuchem strajków. Pani minister wielokrotnie spotykała się ze związkami zawodowymi, zrealizowała większość ich postulatów, które nie dotyczyły tylko i wyłącznie spraw płacowych. Tam między innymi zwiększono kompetencje kuratorów, o co związki zawodowe same występowały. Zwiększono uprawnienia związków zawodowych do oceniania chociażby arkusza organizacyjnego, czyli takiego dokumentu, w którym planuje się, jak będzie wyglądała organizacja roku szkolnego w poszczególnych szkołach, jacy nauczyciele będą prowadzili jakie przedmioty. Dotąd związki zawodowe praktycznie nie miały nic do powiedzenia. A więc większość postulatów związkowych została realizowana. Wprowadziliśmy, zaproponowaliśmy podwyżki, tylko nieco niższe niż proponował pan Broniarz, a i tak to nie wystarczyło, bo pan Broniarz po prostu nie chciał tak naprawdę rozmawiać. Wydaje nam się, że bardziej chciał doprowadzić do dużego strajku nauczycieli, aby zaszkodzić rządowi i doprowadzić być może do przedterminowych wyborów. Część nauczycieli pewnie nieświadomie do tego się przyłączyła. W każdej grupie zawodowej, gdyby powiedzieć, że jest szansa na podwyżkę około 1000 zł, no by chciałaby takiej podwyżki. Niekoniecznie biorąc pod uwagę, że nie ma takich możliwości w budżecie państwa. No i na te nastroje nałożyły się działania ZNP, stąd tak szeroki zakres tego strajku.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan poseł Dariusz Piątkowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.